Przemytnicy Biblii w posłudze ewangelicznej. Część druga. Rozdział szósty. Ukraina i Rosja. Od 20 grudnia 1991 roku do 8 lutego 1992 roku. Nie planowałem wyjazdu z Polski w okresie zimy do takich miast jak Moskwa i Sankt Petersburg, objętych szczególnego rodzaju trudnościami aprowizacyjnymi. Polscy strażnicy pograniczni wprost mi powiedzieli, gdzie się pan pcha w tym czasie. Podobnie jak w książce Bunyan widziałem na trasie mej podróży na wschód dwa lwy, jakby uniemożliwiające jej wykonanie. Na miejscu mogłem się jednak przekonać, że przysłowiowe lwy są przez Boga tak uwiązane, że podróżny może swobodnie się poruszać po wyznaczonej trasie. Dla chrześcijanina we wszystkich sprawach najtrudniejszą rzeczą jest rozpoznanie woli Bożej w różnych kwestiach. Tak było i tym razem. Z Moskwy otrzymałem zaproszenie na 3-miesięczny pobyt. Od lubelskiego księgarza otrzymałem na kilka dni przed wyjazdem 1 milion złotych za sprzedane alije. Równocześnie otrzymałem wiadomość, jakoby alija została we Lwowie źle przetłumaczona na język rosyjski, co było prawdą jedynie w odniesieniu do tomu trzeciego. W tym samym czasie miał jechać samotnie ładą do Lwowa mój siostrzeniec Lucjan. Gdy te wszystkie fakty wziąłem pod uwagę, wniosek wypływał z tego oczywisty: jechać natychmiast do Moskwy i przy okazji zawieźć tam pomoc żywnościową. Zakupiliśmy więc w kraju ryż, konserwy, oleje, kaszę i tym podobne, dodaliśmy mąkę i inne produkty. W Żółkwi zakupiliśmy 48 puszek z wołowiną, których cena po nowym roku wzrosła sześciokrotnie, inni dodali masła i inne tłuszcze i tak obładowane dużymi bagażami zapełniłem nimi przedział w pociągu. Pomimo kłopotów z tym związanych byłem zadowolony, że przy współudziale moich przyjaciół mogliśmy wykonać i tak nieznaczną i symboliczną wprost posługę materialną dla tamtejszych ludzi. Lepiej czuje się człowiek w roli dawcy, aniżeli biorcy, jakimi sami przez lata byliśmy w stosunku do ludzi Zachodu. Dzięki nim przez okres ubiegłych ponad 20 lat Bóg za naszym pośrednictwem dostarczył na wschód olbrzymie ilości literatury i innych dóbr materialnych. Może to jest nieskromnie powiedzieć, ale nie przypominam sobie takich sposobności, dostrzeżonych przez nas na tym polu służby, które by zostały zlekceważone przez grono naszych współpracowników. W pamięci zawsze mamy na uwadze przypowieść o owcach i kozłach i wynikającą z niej naukę, że grzechy zaniechania zdyskwalifikują tych ostatnich od żywota wiecznego. Wówczas i oni powiedzą: Panie, kiedyż to widzieliśmy Cię głodnego, albo spragnionego, albo przybysza, albo nagiego, albo chorego, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy Ci? Wtedy on odpowie im: zaprawdę, powiadam wam, czego nie zrobiliście dla jednego z tych najmniejszych, braci moich, Biblia Gdańska, nie zrobiliście dla mnie. Ewangelia Mateusza, rozdział 25, wersety 44 i 45. Po tych wstępnych uwagach, opiszę przebieg mej trasy, z uwypukleniem ciekawszych wydarzeń. Przy przekraczaniu granicy z Polski, nie napotyka się obecnie na poważniejsze przeszkody. Inaczej przedstawia się sprawa w drodze powrotnej. Choć fala turystów ze wschodu spadła, to szczególnie przejazdy samochodem są nadal uciążliwe, bowiem trzeba przejść przez dwie kontrole celne, jedną ukraińską, a drugą jeszcze radziecką. Z Lucjanem pojechaliśmy ładą do Nowowołyńska, Orłówki koło Równego, Żytomierza, Gajsina i Winnicy. W drodze powrotnej przez Ternopol zdążyliśmy na 1 stycznia być już na zebraniu we Lwowie. 25 grudnia usłużyłem w posłudze pogrzebowej Polaka, członka zboru we Lwowie, Słabickiego. Miałem też sposobność usłużyć w tym zborze jeszcze dwukrotnie. Służyłem też w Gajsinie i opowiadałem na zebraniu w Winnicy o naszej pracy dla wierzących w ZSRR. Te dwa tygodnie na Ukrainie dobrze zostały spożytkowane pod względem duchowym. Do Moskwy przyjechałem 4 stycznia 1992 roku ze znacznym opóźnieniem. Również święta prawosławne sprawiły, że blisko 3 tygodnie upłynęły od przekroczenia granicy, gdy osoba zapraszająca zameldowała moje przybycie w Owirze. Za swą opieszałość zapłaciła 50 rubli kary. Aby lepiej wykorzystać czas, starałem się nocować u różnych ludzi, co dało mi możliwość prowadzenia dłuższych rozmów. W czasie noclegu u Kozuszkina, Żyda Batiuszki Prawosławnej Cerkwi Zarubieżnej, zagranicznej, byłem świadkiem rozmowy diakonów cerkwi z okolic Kurka o ich walce o autonomię cerkwi z władzami kościelnymi. Otóż po usunięciu przez biskupa miejscowego popa, parafianie zebrali 5,5 tysiąca podpisów i przy pomocy lokalnych władz usiłowali zarejestrować cerkiew autonomiczną. Za ich przykładem poszło kilka innych cerkwi w tej okolicy. Aby tej schizmie położyć kres, biskup przywiózł samochodem 30 weteranów z Afganistanu i taksówkami 15 popów. Sforsowali oni ogrodzenie, wdarli się do cerkwi i usiłowali wstawić nowy zamek. Księgowej tejże cerkwi udało się jednak powiadomić parafian, którzy masowo się zbiegli. Weterani afgańscy widząc, że zostali oszukani przez biskupa, odjechali, a pod naporem tłumu batiuszkowie pouciekali przez płot, biskupowi zaś zabrano walizkę z akcesoriami do odprawiania mszy i podarto na nim szaty. Cóż, władza jest jednak nadal w rękach episkopatu, a on, jak i pozostałe władze naczelne innych kościołów w byłym ZSRR, według relacji popa Gleba Jakunina ustalonej na podstawie archiwum KGB, a zamieszczonej w argumentach i faktach nr 1/586, ze stycznia 1992 roku, w 20% to byli konfidenci KGB. Relacje, jaką mi przekazał Igor z Moskwy, jako wiarygodny i obiektywny uczestnik i obserwator wydarzeń zaistniałych w prawosławiu rosyjskim, nagrałem na kasecie magnetofonowej. Na dwu innych posiadam zapis tekstów przemówień Genadyja Kruczkowa, przywódcy oddzielonych baptystów, wygłoszonych w rocznicę 30-lecia rozłamu. Kreśli on historię ich walki z reżimem i baptystycznymi kolaborantami. Okazuje się, że między byłym sekretarzem Georgiem Wincem, którego Sowieci pozbawili obywatelstwa i wydalili z kraju, dokonując wymiany za szpiegów sowieckich w Ameryce, a Kruczkowem istnieje antagonizm, utrudniający wzajemną współpracę. Nagrałem też relację misjonarza Piotra Sautowa, który wraz z innymi 15 idealistami zorganizował centrum misyjne. Objęło ono swym zasięgiem peryferyjne dzielnice Moskwy. W tym niesekciarskim ruchu współpracują ludzie z różnych denominacji. W wyniku ich działalności powstały w Moskwie 4 zbory bez określonego profilu denominacyjnego, a także sekciarskiej nazwy. Platformą współpracy i współdziałania jest dewiza, by tak nauczyciele, jak i nauczani zachowywali postawę uczniów we wzajemnym odnoszeniu. Sautowa, jak i jego współtowarzyszy, rekrutujących się z grupy Kruczkowa za liberalizm w tej materii wyłączono z macierzystego kościoła. Naczelną dla mnie sprawą w Moskwie było ostateczne skompletowanie przekładów tomów pierwszego i drugiego Alii na język rosyjski. Okazało się, że są one dobrze przetłumaczone. Do końca kwietnia ma przetłumaczyć tom trzeci Alii, warszawianka wraz ze swym mężem, od 4 lat na stałe zamieszkała w Moskwie. Oboje germaniści, po studiach w Lipsku. Przy tej okazji zweryfikują też tom trzeci wersji niemieckiej, w przekładzie którego ujawniono pewne niedokładności. Aby wprowadzić panią Grażynę w zagadnienia biblijne, pozostawiłem jej wszystkie sztandary biblijne, pierwszy tom rosyjski i do czasowego użytku tłumaczenia tomów drugiego i 16. Życzliwe zaangażowanie się w sprawę wydania Alii w Rosji jej redaktora Szczedrowickiego, wierzącego w Jezusa i przyjmującego prawdę, Żyda, jest dla mnie bardzo pocieszającym zjawiskiem. Jest to wspaniały człowiek, a także wyśmienity znawca przedmiotu. Jego recenzja Alii stanowiła rekomendację dla wydawcy. Szczedrowickiemu dostarczyłem tłumaczenie tomów drugiego i 16 oraz tomy w języku angielskim pierwszy, drugi, trzeci, 11, 12 i 16, tom pierwszy w języku rosyjskim oraz sztandary biblijne i traktaty. Ponadto zostawiłem mu maszynopis tłumaczenia o syjonizmie, moje opracowanie na temat Paschy oraz o Eźderem, organizacji, przywódcach i streszczenie doktryn. Z Moskwy też wysłałem kilka tomów do Igora we Władywostoku, który potwierdził ich odbiór. I tak w tej chwili znajdują się tam tomy pierwszy, drugi, trzeci, 8 i 15 oraz tłumaczenie polskie drugiego i rosyjskie 16 tomu. W Moskwie podjąłem decyzję, by skrócić mój obecny pobyt na wschodzie i w początkach kwietnia wyjechać ponownie, ale trochę dalej, bo na Sybir i do Władywostoku. Impuls do tego dała mi telefoniczna rozmowa z przyjaźnie do mnie nastawionym Batiuszką z Kujbyszewa oblasti Nowosybirska. Otóż nalegał on, bym przyjechał tam, gdyż jest tam dla mnie dużo pracy. Mieszkają w tych okolicach potomkowie zesłańców powstań narodowych, władający jeszcze językiem polskim. Ojciec Olek przyrzekł, że mnie wprowadzi do różnych środowisk. Z mego doświadczenia z nim w Moskwie i kontaktów, jakie dzięki niemu uzyskałem, wiem, że nie są to czcze obietnice. Potraktowałem tę rozmowę jako wezwanie przysłowiowego Macedończyka. Moja planowana trasa następnej podróży uległa korekcie, gdy w trakcie rozmowy w Kownie dowiedziałem się, że zbór w Tułnie oblasti Irkuck prosi, by ktoś do nich przyjechał, celem usłużenia w dorocznej pamiątce ostatniej wieczerzy. W taki sposób pan wytyczył trasę następnej, tym razem 3-miesięcznej podróży. Do Tułnu obiecał mi towarzyszyć Wiktor Ryl, co będzie dla mnie wielką pomocą. Na jedną dobę udałem się do Centrum Prawosławia w Suzdalu za Władymirem. Podobnie jak w Zagorsku, pobudowano w tej niedużej miejscowości wiele cerkwi. Dwie z nich objął w swe posiadanie biskup zarubieżnej cerkwi, podległej patriarsze w Nowym Jorku. Tam też z innych oblasti zjeżdżają się na różne święta zbuntowani przeciw patriarchii moskiewskiej istinni prawosławni, prawdziwi. Inne cerkwie w tym mieście także są czynne, ale jest wiele jeszcze zamkniętych. Większe święta cerkwie w Rosji są pełne, ale na co dzień na liturgię uczęszczają przeważnie starsze wiekiem kobiety. Trudno liczyć na to, aby symboliczne niebiosa na wschodzie mogły się zrekonstruować, tym bardziej, gdy czołowe stanowiska nadal zajmują byli konfidenci KGB i religijni kolaboranci. Bardziej dynamiczną działalność przejawiają na wschodzie wszelakiego rodzaju agendy Kościoła rzymskiego. Różne nurty katolicyzmu rzymskiego z zachodu, w tym z neokatechumenatu na przykład z Włoch, są bardzo aktywne w wielu większych miastach. Młodzieżowa akcja, rodem z Lublina, znana pod nazwą Metanoia, wysyła też swych emisariuszy do Estonii, na Sybir, a jej lider ojciec Gajek, niezmordowanie krąży nieomal po całym byłym ZSRR. Młode małżeństwo Maczugów z Puław pojechało po studiach do Tomska, aby pod pokrywką pracy asystenckiej na uniwersytecie tworzyć i odradzać tam nowe rzymskokatolickie ogniska. A warto zauważyć, że w tych okolicach jest wiele bliźniaczych Tomsków, w których na skutek produkcji i eksperymentów z bronią jądrową, atmosfera jest bardziej skażona. Można wyrazić aprobatę dla działalności polskich emisariuszy, w tym też kościelnych na wschodzie, którzy przychodzą z konkretną pomocą licznej, tak srogo doświadczonej przez los, tamtejszej Polonii. W Berdeczowie odradza się w tamtejszym byłym klasztorze karmelitów bosych, centrum tego zakonu na wschodzie. Prowadzi go ojciec Serafin, niegdyś jeden z kontestującej młodzieży, znany pod pseudonimem Gandhi. W czasie jego pobytu w Lublinie, umiał on przyciągnąć na spotkania przy ulicy Świętoduskiej wielu młodych poszukiwaczy ideałów. Choć wiele o nim słyszałem, a swego czasu podałem mu książkę, Mannę, to dopiero w Berdeczowie mogłem zamienić z nim kilka słów, wręczyć mu ulotki i traktaty, oraz tłumaczenie drugiego tomu O duszy i duchu, a także drugi tom Alii. W podziemiach tego sanktuarium, które na razie funkcjonuje jako kościół, na Nowy Rok było zgromadzonych około 1000 ludzi i nie tylko Polaków. Ojciec Serafin nauczył się języka ukraińskiego i na przemian komunikuje się z ludźmi po polsku i ukraińsku. Rozdawano wówczas dzieciom paczki, a i inne formy kontaktu przyciągają na to miejsce. Z niektórymi parafianami podzieliliśmy się naszą literaturą. Przyjemnie było widzieć, jak wiele osób z okolicznych miejscowości udawało się w święta do dwóch katolickich kościołów w tym mieście. Śpiewane z zapałem, choć z kresowym akcentem, kolędy w języku polskim wywierały przyjemne wrażenie. Warto dodać, że chociaż Polacy w rejonach graniczących z Polską przed 1939 rokiem byli poddani straszliwej eksterminacji, to jednak ostali się tam w zwartej masie, i pomimo iż wielu zapomniało już języka swych ojców, to jednak zachowują tożsamość narodową, w czym niemałą zasługę ma tamtejszy kler katolicki. Prymas Glemp, w wywiadzie zamieszczonym w Życiu Warszawy 11 stycznia 1992 roku, powiedział: jesteśmy życzliwie nastawieni do Kościoła prawosławnego i chcemy, by on był silny. Obraz triumfującego katolicyzmu prącego na wschód jest fałszywy. Są tam miliony ludzi, którzy nigdy nie zetknęli się z ideą Boga i jeśli odnajdują go w Kościele katolickim, to nic dziwnego. Należy jednak zauważyć, że obszar ten jest penetrowany przez liczne sekty i to one uprawiają prozelityzm. Z tej wykładni wynika, że monopol na pozyskiwanie milionów to wyłączna domena nieprącego na wschód rzymskiego katolicyzmu, podczas gdy innym, których określa się mianem sekciarzy, odmawia się udzielenia pomocy. Gwoli prawdy trzeba by dodać, że gdy kler triumfującego katolicyzmu w swej masie przez okres komunizmu w Polsce nie był zainteresowany przemytem Biblii i innej literatury religijnej na wschód, choćby dla tamtejszych rzymskokatolików, To właśnie członkowie różnych sekt przez całe lata dostarczali ją potrzebującym członkom wszystkich wyznań, jakie na tamtych terenach egzystowały. Prymasowi jest wiadome, że patriarchat moskiewski jest naszpikowany agentami KGB. W wykładni teologów, kościołem nauczającym jest kościół hierarchiczny. Tak rozumianemu kościołowi prawosławnemu życzy siły kardynał Glemp. Siła ta jest obecnie szczególnie potrzebna do walki z innowiercami. Jak się zdołałem zorientować, ogół kleru prawosławnego nie wyciągnął wniosków ze straszliwych prześladowań okresu stalinowskiego, w wyniku których zgładzono dziesiątki tysięcy duchowieństwa tegoż kościoła. Obecnie kler ten w swej masie jest butny, arogancki nie tylko w stosunku do sekciarzy, ale przede wszystkim do innych odłamów prawosławia, z którymi walczy przy współpracy władz świeckich nie orężem ducha, ale wszystkimi dostępnymi środkami, w myśl dewizy, cel je uświęci. Ten wątek naszych rozważań można podsumować tezą, że tak hierarchowie, jak i kwatery teologiczne różnych kościołów nie wywierały i nie wywierają decydującego wpływu na konstruktywną pracę misjonarską na tamtym terenie, ale raczej mają decydujący wpływ w jej paraliżowaniu. W powodzeniu działalności misyjnej przednią rolę odgrywają ludzie terenu, ludzie pracy. Często zadawano mi pytania, dlaczego jest tyle kościołów i który jest prawdziwy. Bez wahania odpowiadałem, iż żaden nie jest Chrystusowy, ale są one większymi lub mniejszymi sektami zbudowanymi przez odstępczych wodzów, którzy za rozłamową działalność utracili stanowiska w jednym, niepodzielonym, żywym Kościele Chrystusowym. Bóg dozwolił na rozwinięcie sekt, by doświadczyć, czy będą więcej miłować bałwany wyznaniowe nad prawdę i Chrystusa. Na okres kilku dni wyjechałem z Moskwy do Rybińska. Byliśmy razem w kupę z Izraelitą z Moskwy, który jak się potem okazało, za pół roku ma wyjechać do Izraela. Prawie do drugiej w nocy rozmawialiśmy na korytarzu wagonu sypialnego na temat Izraela. Dotychczas pracował on jako tłumacz z języka angielskiego i żywo zainteresował się Alią. Skontaktowałem go z redaktorem Szczedrowickim i poleciłem mu tomy angielskie, które tam pozostawiłem. W Rybińsku zostałem serdecznie przyjęty, nocowałem w trzech miejscach, w tym u doktora okulisty, którego żona Ukrainka jest niewierzącą. Nauka, że takie osoby, jeżeli się w obecnym czasie nie nawrócą, to pójdą do piekła, jest zarzewiem do różnych konfliktów rodzinnych, a szczególnie, gdy na siłę uszczęśliwia się współmałżonka swymi poglądami. Błąd zawsze wytwarza gorzkie owoce. Ze swej strony, w czasie naszych wspólnych rozmów nie usiłowałem nawracać tej lekarki, lecz odwrotnie prezentowałem wolną łaskę dla wszystkich niewybranych w obecnym czasie. Wykorzystując okazję świąt Narodzenia Pańskiego, usłużyłem Słowem Bożym w zborze na temat błogosławieństw, jakie wynikają z pierwszego przyjścia Pana Jezusa na ten świat. Obserwując z bliska żałosne położenie narodów dawnego Imperium Sowieckiego, w tym położenie obecne tamtejszych Żydów, nie mogę wyjść z podziwu nad sposobami realizacji boskiej strategii w stosunku do tego narodu, z czym nie omieszkałem się dzielić tak w rozmowach prywatnych, jak i wypowiedziach publicznych. Gdy prorok Jeremiasz pisał o powrocie Żydów do Palestyny z ziem północnych, czyli Rosji, przez ponad 2000 lat od tego czasu nie było w niej ani jednego Żyda. Dopiero w wyniku rozbiorów i po wchłonięciu przez Rosję carską ziem polskich, Żydzi zaczęli się tam stopniowo przemieszczać. Stamtąd też w końcu XIX wieku rozpoczęły się kolejne alije zahamowane epoką stalinowską. Ten potworny, zbrodniczy system, bez ręki ludzkiej został obalony. Z niewoli tej Bóg w pierwszej kolejności wyzwala Żydów, a w drugiej wszystkie pozostałe, dotąd zniewolone narody, inne drzewa. Ewangelia Łukasza, rozdział 21, werset 29. Co stało się faktem w czasie pobytu na wschodzie? W lipcu, w trakcie puczu w Moskwie, znajdowałem się we Lwowie, a pożegnalną mowę Gorbaczowa nad mogiłą ZSRR wysłuchałem w Moskwie. Nie mogłem się jednak nadziwić nad szczególnymi środkami, jakich Bóg tam używa, aby ostatecznie Żydzi opuścili ten kraj. Są nimi groźba fizycznych gwałtów i nieznanych rozmiarów kryzys od ekonomicznego począwszy, a dotykający każdej sfery życia tego społeczeństwa. Gdy święto Chanuka postępowi Żydzi spędzali w Moskwie w Pałacu Zjazdów, ludzie z pamiatki ubrani w czarne ubrania, przepasani rzemiennymi pasami koalicyjkami, ustawili się w dwuszeregu, grożąc przechodzącym Żydom i opluwając ich, nawoływali do natychmiastowego wyjazdu z Rosji. Na klatkach schodowych, w których mieszkają Żydzi, widziałem narysowane gwiazdy Dawida. Brak perspektyw, potęgujący się chaos, groźba rebelii wojskowej, faszyzmu czerwono-czarnego, brak podstawowych środków żywnościowych i tym podobne wprost zmusza do emigracji, a tylko do Izraela droga stoi otworem, choć związana jest z wysokimi kosztami finansowymi. Szczególnego rodzaju trudności z emigracją i pobytem w Izraelu mają rodziny mieszane. W czasie mego poprzedniego pobytu w zborze w Rybińsku, nawiązał ze mną kontakt lekarz Dubrowkin, Żyd wierzący w Jezusa, który obecnie specjalizował się w hematologii w Jarosławlu. Z tego względu całą niedzielę spędziłem w tym mieście z nim i jego siostrą, nauczycielką muzyki. Były to niezapomniane chwile, gdy się widziało ich reakcje naprawdę związane niemal z wszystkimi aspektami tyczącymi się tego narodu. Z wieloma prawdziwymi Izraelitami obcowałem, a to rodzeństwo również do nich zaliczam. Po powrocie z Rybińska, przebywałem w Moskwie jeszcze 6 dni, w czasie których miałem ciekawe spotkania z różnymi ludźmi, oraz ostatecznie załatwiłem sprawy związane z tłumaczeniem i wydaniem Alii. Byłem też na lekcji w szkole biblijnej prowadzonej przez Turkmenię, o której już pisałem w poprzednim sprawozdaniu. Rozpoczęła ona swoją misjonarską karierę na ulicy Arbat, a obecnie współpracuje z misją Światło na Wschodzie. W tym centrum po zabójstwie ojca mienia praca wydawania Biblii w Moskwie została sparaliżowana, to niemniej Biblie są z zachodu dowożone tam tirami z przyczepami. Centrum to jest położone o 0,5 kilometra od Kremla, skąd przez 70 lat szatan dawał dyrektywy, w jaki sposób ma być niszczona Biblia i jej obrońcy. Mogłem oddać się zadumie nad dziwnymi drogami bożymi i nie omieszkałem potem w kilku miejscach podzielić się płynącymi stąd wnioskami. Droga, którą przez 20 lat kroczyliśmy w posłudze wierzącym w ZSRR w nielegalnej dostawie literatury, była w pełni słuszna, a triumf Biblii jest dziś jej akceptacją. W niedzielę rano byłem już w Nowgorodzie. Z rządzeniem opatrzności z Moskwy jechałem w jednym kupę z dwoma archeologami. Z domu wziąłem z sobą ostatni egzemplarz broszurowego opracowania Azająca na temat piramidy. Zapytałem archeologów, jak się zapatrują na piramidę Cheopsa, pokazałem wykresy i objaśniłem jej religijny charakter. Do godziny 12 w nocy trwała nasza rozmowa. Było prawdziwą przyjemnością prowadzenie jej z ludźmi uczonymi, którym nie były obce poruszane przeze mnie problemy, szczególnie natury historycznej. Jeden z nich czyta po polsku i ma w Polsce kolegów, znanych archeologów. Gdy widziałem jego głębokie zainteresowanie piramidą, powiedziałem, żeby nie psuł oczu jej czytaniem w nocy, bo ofiaruję jemu w nadziei, że zrobi z niej większy użytek aniżeli ja. W Nowgorodzie dwa razy w tygodniu odbywają się regularne zebrania, na których jest analizowana prawda Słowa Bożego. Są tam osoby mające łączność z różnymi środowiskami, lecz najbardziej odpowiada im wykładnia prezentowana w pierwszym tomie, Cieniach Przybytku, Fotodramie i innej tego rodzaju literaturze. Usłużyłem w zebraniu pytań i wszyscy czuliśmy obecność Ducha Pańskiego wśród nas. Przez dwa wieczory miałem spotkania z tamtejszą inteligencją, która została w byłym ZSRR szczególnie pobudzona do szukania wyższych wartości. Podobne zainteresowanie pierwszy tom wywołał w Estonii, w uniwersyteckim mieście Tartu. Nie miałem czasu, aby się tam udać, a ponadto Estonia, aby uchronić się przed głodem, zamknęła swe granice przed przybyszami z Rosji. Tworzenie granic tych nowych państw, kontrole celne i tym podobne utrudnienia, okazują się nową przeszkodą w poruszaniu się na tych terenach z poselstwem Ewangelii. Z tej nowej sytuacji można wyciągnąć wniosek, że trzeba pracować w dziele Bożym na ile to możliwe dzisiaj, bo jutro przywileje te mogą się skończyć bezpowrotnie. A takie grzechy zaniechania popełnia nieomal większość tych, którzy mienią się być naśladowcami Chrystusa. Do Sankt Petersburga udaliśmy się wspólnie z Aloszą. Jedno popołudnie spędziliśmy u dwóch kobiet, które opuściły organizację świadków i od dwóch miesięcy stały się prawosławnymi. Aż przykro było słuchać o ich przeżyciach i atmosferze wprost terroru psychicznego panującego w tej pseudoteokratycznej organizacji. No cóż, nie miały wsparcia z innej strony, więc w akcie desperacji poszukały nowej polisy ubezpieczeniowej na zbawienie w rozdartym wewnętrznymi sprzecznościami kościele prawosławnym. Odwiedziłem też Katję Nuźdinę, która kilka lat pracowała w podziemnej drukarni. Jej opowiadanie nagrałem na taśmę magnetofonową. To była doprawdy heroiczna praca w drukarni po 16 godzin na dobę, z krwawiącymi nieraz, pościeranymi przez papier palcami, przenoszonymi w torbach tonami papieru i półfabrykatów, a także, co kilka miesięcy urządzeń poligraficznych, ponadto życie w ciągłym napięciu nerwowym. Dzisiaj niewiele osób pamięta o pracy tych bezimiennych bohaterów, którzy swe młode lata oddali w służbie podziemnej poligrafii, drukowaniu nowych testamentów i innej literatury. Było to budujące spotkanie, gdy się zważy, że w przeszłości nasi emisariusze z Polski niemal ocierali się o pracowników nielegalnych drukarni. Zostawiłem pierwszy tom i ulotki w języku rosyjskim. Nie mogłem odwiedzić wszystkich mi znanych w tym mieście, stąd rozmawiałem z nimi telefonicznie, w tym z Żydówką, której córka pracuje w USA w misji dla Żydów. Najbardziej wzruszającym dla mnie było spotkanie z diakonem zboru baptystów, Teodorem Nowickim, który jest ode mnie o kilka lat młodszy. Jego ojciec jako oficer carskiej armii uwolnił się z tej służby i w 1912 roku wyjechał do USA, gdzie stał się wierzącym. Po wojnie światowej zamierzał sprowadzić tam żonę, przyśnił mu się jednak sen, w którym widział Jezusa z owcami, jakby zapraszającego go do pracy. Zmienił decyzję i wyjechał do Polski. Osiedlił się w Drohiczynie, niedaleko Pińska i na tych terenach prowadził pracę misyjną. Gdy wkroczyli tam bolszewicy, żołnierze radzili mu, aby opuścił te strony, bo jak władzę obejmie NKWD to go zniszczy. Aby nie opuszczać owiec, postanowił pozostać na miejscu, doradzając tylko trzem synom, by się rozproszyli i starali się zdobyć wykształcenie. Ojca aresztowano i zesłano do gułagu na Workucie. Za jego aktywność w głoszeniu w obozie, odizolowano go, a gdy nadal głosił o Chrystusie, zamordowano go, zapewne jak w tego typu przypadkach przez rozstrzelanie. Jeden z synów jest znanym chirurgiem w Dubnie na Wołyniu, gdzie jako Polak i chrześcijanin pomaga tamtejszym Ukraińcom i ludziom wierzącym, którzy z odległych stron zgłaszają się do niego po ratunek. Teodor ukończył studia techniczne, osiadł w Leningradzie, ożenił się z córką Polaka, który zbiegł z Podola, by ukryć się w dużym mieście. Mają dwie niezamężne córki, jedna po studiach technicznych, druga na czwartym roku medycyny, obie wierzące. Teodor jest nadzwyczaj subtelnym i myślącym chrześcijaninem. Był zainteresowany tym, co się dzieje w Polsce. Uważny słuchacz i wnikliwy analityk tekstów biblijnych. O czasach młodości, w okresie międzywojennym, wyrażał się jako o przepięknym śnie, który już się nigdy nie powtórzy i zadaje sobie często pytanie, czy to naprawdę było rzeczywistością. Podzieliłem się z nim niektórymi materiałami, którymi dysponowałem, jak drugi tom Alii, opracowanie na temat Paschy, wstęp do książki o powstaniu 12 denominacji chrześcijańskich oraz traktaty. Rozstanie z nim było bardzo wzruszające i jak się okazało ostatnim w tym życiu, ponieważ zmarł po kilku latach. Już dość dawno zamierzałem odwiedzić Królewiec, dzisiejszy Kaliningrad i przy okazji wstąpić do Kowna. Nie mogąc ustalić, czy byłoby możliwe dla mnie pojechać wprost do któregokolwiek z trzech krajów nadbałtyckich, dlatego skierowałem się tranzytem wprost do Kaliningradu. W sobotę jako pierwszy Polak od czasów powojennych, usłużyłem Słowem Bożym w zborze baptystów. Nie omieszkałem poinformować zebranych o roli miasta Królewca w dziejach polskiej reformacji i jak wiele zawdzięczamy temu miastu za druk polskich Biblii i Nowych Testamentów, w tym unikalnego z XVI wieku w przekładzie Stanisława Murzynowskiego, że ziemia królewiecka przyjęła jedną z trzech grup wypędzonych braci polskich, zwanych Arianami. W niedzielę służyłem w zborze zielonoświątkowym i to w czasie, gdy oni obchodzili comiesięczną wieczerzę pańską. Wskazałem publicznie na różne praktyki obliczania czasu, i że najwłaściwsze jest doroczne obchodzenie pamiątki. Nocowałem u rodziny Poljańskich. On jest architektem, żona lekarzem dentystą, a klepią biedę i ledwo wiążą koniec z końcem. Jak może być mowa o wyjściu z kryzysu, jeżeli w taki sposób traktuje się w tym kraju inteligencję twórczą? W czasie, gdy ja gościłem u jednego brata, mój brat Jan był gościem u drugiego z Poljańskich w Ługańsku na Ukrainie. Połączyliśmy się telefonicznie z trzecim Poljańskim z Jałty, który podał mi radosną wiadomość, że w kwietniu zostanie zakończone tłumaczenie na rosyjski 12 tom o Biblii. Rodzice Poljańskich mieszkają w miejscowości Kołki pod Maniewiczami. Postanowiliśmy poznać rodziców tak wartościowych synów. Po spotkaniu się z Janem i Lucjanem we Lwowie, pojechaliśmy z Nowowołyńska do Kołków. Mieliśmy przyjemność rozmawiać z rodzicami na różne tematy prawdy i mogliśmy odkryć tajemnicę rodzinną, która tkwi w ich skromności i pobożności. Wywarła ona wpływ na pięciu dorosłych synów, którzy wybrali żony na swą miarę. Również ich dzieci angażują się w rodzinne i zborowe życie religijne. Tego pokroju rodziny ludzi wierzących, na podobieństwo Lota w Sodomie, są miastem na górze, które opiera się powszechnej demoralizacji, gdzie korupcja, kradzieże, rozboje i tym podobne są powszechne. Wiele można by jeszcze pisać na te tematy i przytaczać tak budujące, jak i odstraszające przykłady. Będzie ku temu jeszcze okazja, gdy jak Bóg pozwoli wrócę cały i zdrowy z kolejnej podróży po rozległych terenach Syberii i Dalekiego Wschodu. To może się stać tylko wtedy, gdy podróż tę będę odbywał pod okiem boskiej opatrzności i za wstawiennictwem modlitw naszych przyjaciół, o co ich łaskawie proszę.